Joanna Chudzińska, prezes Towarzystwa imienia brata Alberta w Słupsku, które opiekuje się bezdomnymi właśnie w tym mieście. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Koronawirus dotarł do noclegowni, dotarł do schroniska, a że te obiekty działają w jednym miejscu, to trzeba było wszystko zamknąć i objąć chorych kwarantanną, a wcześniej część tych osób odizolować od pozostałych. Proszę powiedzieć, jak dzisiaj funkcjonujecie, jak dzisiaj działacie? Pani również przebywa oczywiście na kwarantannie.
Tak, na dzień dzisiejszy placówki w dalszym ciągu objęte są kwarantanną domową, czyli taką 10-dniową. Osoby, które były u nas zakażone, miały pozytywny wynik na w kierunku koronawirusa, zostały wszystkie przewiezione do izolatorium w Sopocie. W chwili obecnej pracownicy, którzy świadczą pracę, tak, w okresie kwarantanny, przygotowują się do przyjęcia tych osób. Myślimy, że wrócą one do nas 22 lutego.
Wrócą do Was, dalej przychodzić kwarantannę, czy wrócą do Was już jako zdrowi i będziecie mogli otworzyć noclegownię i schronisko?
Wrócą do nas już po izolatorium jako ozdrowieńcy, no i będziemy uruchamiać placówki i przyjmować osoby z zewnątrz.
Dobrze, a czy przygotowując się do tej trudnej sytuacji covidowej, mając wiedzę, że działacie w jednym budynku, czy tą sytuację udało się, dzisiaj jak Pani na to patrzy, lepiej by udałoby się ją zorganizować teraz, niż się udało wcześniej, żeby nie było konieczności właśnie przy zakażeniu jednej, dwóch osób wyłączyć całego budynku?
Znaczy trudno mi powiedzieć, czy lepiej by nam się udało zorganizować, ponieważ podjęliśmy kilka dni temu taką decyzję, że najlepszym rozwiązaniem jest jednak izolatorium dla osób zakażonych, ponieważ sale, które są w placówkach, to są sale wieloosobowe, dlatego była tak duża ilość osób pozytywnych, ponieważ transmisja wirusa jest drogą powietrzną, tak? Jeśli te osoby przebywają w jednych pomieszczeniach, one są zbiorowego zakwaterowania, trudno byłoby nam w ogóle opanować tę sytuację, przypuszczam, na dzień dzisiejszy w placówkach.
Bo rozumiem, nie ma możliwości leczenia tych osób już na terenie noclegowni, na terenie schroniska.
Myślę, że nie, ponieważ my nie świadczymy usług leczniczych, medycznych, mamy tylko tymczasowe schronienie i zapewniamy wsparcie i pomoc tym osobom bezdomnym. Nie posiadamy takich możliwości kadrowych, tak, żeby zapewnić im, pozostawiając osoby zakażone w placówkach, nadzór medyczny chociażby, ponieważ nie zatrudniamy tego rodzaju kadry, tak? Nie jest ona jakby nam niepotrzebna.
Za pierwszym razem zrobili Państwo wymazę, tam wyszło kilka osób zakażonych. Za drugim razem już była ta największa pula, gdzie zakażonych było ponad 30 osób, 33, jeśli się nie mylę. Na jakiej liczbie ostatecznie się zakończyło? Bo potem jeszcze kolejne wymazy również były zlecane tej załodze oczywiście, która pozostała już na terenie noclegowni i schroniska.
No, łącznie zakażeniu uległo 43 osoby, z tego było dwóch pracowników, którzy są w izolacji domowej. Pozostałe osoby zostały, są to mieszkańcy placówek, zostały oni przywieźni do izolatorium lub do szpitala w zależności od stanu zdrowia.
A proszę powiedzieć, w jakim stanie zdrowia były te osoby, wasi podopieczni? Często się mówi, że bezdomni to osoby, które mają nieco gorszy stan zdrowia i łatwiej im właśnie chociażby na różnego rodzaju infekcje, a te infekcje mogą u nich przebiegać już zupełnie inaczej niż u zdrowego człowieka.
Tak, bezdomni to są osoby, które mają niepowiedzialne, powiem, że mniejszą odporność, ale mają cały szereg różnych chorób współistniejących. Osoby, które zostały przez nas umieszczone w szpitalu bezpośrednio, to były osoby, które były starsze i niestety w wywiadzie, tak, wiemy, że chorują na choroby płuc albo choroby układu krążenia i u nich ten stan zdrowia zaczął się pogarszać, tak, spadała im saturacja, więc jedyną możliwością było ich zaopatrzyć w szpitalu.
Dlatego trafiły właśnie bezpośrednio do szpitala, do Sopotu?
Nie, trafiły do szpitala do Miaska, izolatorium przyjęło pozostałych mieszkańców.
Jak mocno zmienił się system przyjmowania osób potrzebujących do noclegowni i do schronienia?
Czy pandemia w ogóle chyba wszystkim nam skomplikowała nasze funkcjonowanie i życie? Jeśli chodzi o procedurę przyjmowania do placówek, tak, w zaleceniach jest od marca ubiegłego roku, że każda osoba powinna bezdomna przejść izolację, samoizolację, to się mówi, w strefie buforowej. My jeszcze poprosiliśmy o wykonywanie testu na koronawirusa, tylko i wyłącznie względu, że ponieważ strefa buforowa powinna działać tak samo jak izolatorium, czyli wchodzę i nie wychodzę przez jakiś okres, tak, z tego miejsca. W Słupsku nie mamy aż tak rygorystycznych zasad chyba tej strefy buforowej, dlatego myśmy poprosili o wykonywanie jeszcze testów w kierunku koronawirusa, żeby mieć pewność, tak, że osoba do nas przyjdzie zdrowa, ponieważ nie będę ukrywała, dwukrotnie udało nam się zakażone osoby w zarodku zdusić jakby rozwój i rozprzestrzenianie się w placówkach koronawirusa. No niestety, nie będę ukrywała, ale to osoby, każda z tych osób, która wcześniej przechodziła koronawirusa w placówkach, wcześniej przebywała w Słupskim Szpitalu.
To spontanicznie do was, do Stowarzyszenia Brata Alberta może przyjść, ale już wtedy do tej noclegowni i tak nie trafi, bo są teraz te procedury.
No niestety nie trafi. Noclegownia od 11 miesięcy funkcjonuje w trybie całodobowym, czyli osoba, która już jest przyjęta do noclegowni, funkcjonuje, można to tak określić, jak i mieszkaniec schroniska, tak? Porusza się bez możliwości, jakby bez potrzeby nie wychodzi na zewnątrz. Przyjmujemy w ten sposób już od ubiegłego roku osoby. To nie jest jakby nowum przyjmowania osób. Jeśli się ktoś do nas zgłosi do podplacówkę, tak, i ma taką potrzebę, jest przekierowywany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub na ogrzewalnię, która teraz funkcjonuje w Izbie Wyczyśnień.
Dobrze, ale rozumiem, czy można tak powiedzieć, że ta procedura, która no, jest nieco bardziej skomplikowana niż taka spontaniczna decyzja, chce przyjść, bo potrzebuje schronienia, w pani ocenie, jak pani obserwuje, wpłynęła na to, że tych osób potrzebujących mniej ostatecznie korzysta z pomocy schroniska, mniej korzysta osób z noclegowni?
Znaczy może mniej nie, bo my przyjmujemy jednak te osoby po strefie buforowej. Dostęp do placówek, jako do placówek, tak bezpośredni, jest no po prostu na chwilę obecną jeszcze niemożliwy.
No niemożliwy.
Czyli proste wtięcie z ulicy.
Czy to się w jakikolwiek sposób przekłada na frekwencję w tych placówkach?
Znaczy, tak z perspektywy czasu patrząc, tak, jak na ubiegłym roku. Nie, no przyjęcia są. Zawsze mieliśmy jakąś taką pulę miejsc rezerwowych, tak, że możemy przyjąć jeszcze więcej osób w okresie zimowym. Także specjalnie nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o funkcjonowanie placówek. Tak? Czyli trudniej jest może tym osobom bezdomnym przejść przez tę strefę buforową. Tutaj nie mam jakby doświadczenia, bo nie wiem, ile się zgłasza, tak, a ile do nas trafia. Tego no nie mam takich wglądów, takie dane.
Ale rozumiem, że jak ta całą procedurę, taka osoba przechodzi przez strefę buforową, gdzie jest poddawana testom na koronawirusa i w końcu trafia do schroniska lub noclegowni, czy te placówki może opuszczać równie spontanicznie, czy jednak po tej całej procedurze ta swoboda jest dużo mniejsza dla tych osób?
Znaczy placówki funkcjonują w sposób ograniczony, czyli wyjścia z placówek też są ograniczone. Każdy mieszkaniec może pójść do pracy zarobkowej, na zajęcia do Centrum Integracji Społecznej. Pozostałe osoby, które są w placówkach, proszone są o, jeśli jest to wyjście, to one musi być uzgodnione wcześniej, tak? I w zależności od potrzeb mieszkaniec wychodzi. Nie chodzą sobie panowie w to i z powrotem, tak? Jak to do tej pory miało miejsce do marca ubiegłego roku. Ograniczyliśmy takie wyjścia.
Jak spędzają czas te osoby, które dzisiaj są na kwarantannie właśnie w schronisku i w noclegowni? Mówiła pani, że oni się czują dobrze. To co, jak spędzają ten czas? Bo tak jak teraz no, z tego obiektu wyjść nie mogą.
Osoby, które przebywają na kwarantannie domowych placówkach, łącznie z pracownikami, no w tym okresie ostatnich dni są bardzo zajęte, nie będę ukrywała, ponieważ jest to duży obiekt, jest on teraz przygotowywany przez pracowników i mieszkańców, tak, obecnych na przyjęcia tych osób, czyli są, była dezynfekcja całego obiektu, są sprzątane poszczególne dokładnie pomieszczenia, rozkładana jest świeża bielizna kościelowa, kołdry pod poce, także no oni mają co robić wewnątrz, tak?
I jak pani mówi, 22 dzień lutego to najbardziej prawdopodobny termin, że noclegownie dwie w Słupsku i schronisko, wszystkie działające w jednym budynku, zostaną ponownie otwarte po tym trudnym okresie zakażeń koronawirusa.
Tak, to jest taki najbardziej prawdopodobny scenariusz. Dzisiaj będziemy wiedzieć, tak, dokładnie.
Joanna Chudzińska, prezes Towarzystwa imienia Brata Alberta, który opiekuje się bezdomnymi w Słupsku, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.